Dzień dobry, mówi Mateusz Morawiecki.
O tym, co ważne dla Polski i Polaków. Specjalny podcast premiera Mateusza Morawieckiego. W każdy piątek. Polityka z pierwszej ręki.
Witajcie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Tego eksperymentu, który rozpocząłem we wrześniu zeszłego roku. Przez te 40 tygodni, które minęły od pierwszego odcinka, świat się zmienił. I to diametralnie. Chociaż już wtedy pogrążony był w kryzysie, a my zwracaliśmy uwagę opinii międzynarodowej, że Białoruś i Rosja obierają kurs na destabilizację sytuacji w całej Europie, to przecież droga, którą od tego momentu przeszliśmy, wydaje się przeraźliwie długa. Te ostatnie miesiące to czas najpoważniejszego egzaminu, przed jakim państwo polskie stanęło od 1989 roku. Egzamin z bezpieczeństwa, z suwerenności i z odpowiedzialności. I może w takiej codziennej gonitwie, od której każdemu chyba trudno się odciąć, łatwo o tym wszystkim zapomnieć. Błogosławieństwem, ale i przekleństwem ludzkiej natury jest to, że do tak wielu sytuacji jesteśmy w stanie się przyzwyczaić. W tym przypadku jest to przekleństwo, bo tak szybko obojętniejemy wobec tragedii wojny za naszą wschodnią granicą. I równie szybko zapominamy, jak wielką podróż przeszliśmy jako społeczeństwo przez te ostatnie miesiące. Wybaczcie Państwo ten refleksyjny ton, ale nie uda mi się go dziś uniknąć. Zresztą takie spojrzenie wstecz pozwala zobaczyć miejsce, w którym aktualnie się znajdujemy. Jeśli więc miałbym jakoś nazwać to, co w Polsce wydarzyło się po 24 lutego, po dniu ataku Rosji na Ukrainę, to mam w głowie tylko jedno określenie. Nowy festiwal Solidarności. Pokazaliśmy, że jako naród, jako społeczeństwo jesteśmy gotowi dokonywać wielkich rzeczy. I nie chwalę tutaj teraz rządu. Mam na myśli nas wszystkich. Rodziny, lokalne wspólnoty, samorządy, parafie i organizacje pozarządowe i pracowników urzędów, zwykłych ludzi. W czasach tak bardzo niepewnych pokazaliśmy wielkie serce i zawsze będę za to Państwu dziękował i kłaniał się nisko w pas. Historia znów rzuciła nam wielkie wyzwanie i stanęliśmy na wysokości zadania. Zorganizowaliśmy pomoc dla Ukrainy na miejscu w postaci konwojów humanitarnych i budowanych przez nas miasteczek modułowych. Otworzyliśmy dla uchodźców domy, szkoły, rynek pracy. Stworzyliśmy front dyplomatyczny, bardzo szeroki front dyplomatyczny, który miał realny wpływ na zaostrzenie europejskiej polityki sankcji wobec Rosji. Apelowaliśmy do sumień, co po niektórych, że wojny nie wygrywa się bez wsparcia militarnego. I dziś to wsparcie militarne jest Ukrainie udzielane. Jesteśmy w Unii ambasadorami na rzecz pokoju oraz obrońcami wolnej i niepodległej Ukrainy. To wszystko sprawia, że już dawno o Polsce nie mówiło się tak wiele i tak dobrze. Powtarzam to raz po raz, bo naprawdę jesteśmy w punkcie zwrotnym naszej historii, kiedy to umacniamy swój status lidera Europy Środkowo-Wschodniej. Nie chcę malować tu nam jakiejś laurki. To są po prostu fakty, które dobrze widać dopiero z pewnego dystansu. I wspominam je tutaj, bo wiem, że na co dzień łatwo tych faktów nie dostrzec. Wiem, że w ogóle nie jest łatwo. Kryzys i długotrwałe przygotowania Rosji do wojny kompletnie rozregulowały ceny paliw na globalnych rynkach. Napędziły globalną inflację, sparaliżowały rynek energetyczny i żywnościowy. Ale prawda jest taka, że rosnące koszty zagrażają bezpieczeństwu finansowemu nie tylko polskich rodzin. Inflacja drenuje dziś praktycznie wszystkie państwa wschodu i zachodu. Amerykę, Niemcy, Estonię, a także wiele krajów na Dalekim Wschodzie. Kryzys, który odczuwamy, odczuwają także inni. Ale kiedy zaczęło się robić gorąco, nie byliśmy tymi, którzy zbijają termometr i udają, że problemu nie ma. My zbiliśmy podatki. Podatek PIT do 12%, VAT na podstawowe produkty, akcyzę na prąd i paliwo i wiele, wiele innych. Uruchomiliśmy tarczę antykryzysową, antyinflacyjną i antyputinowską. To były nasze odpowiedzi na to, co dzieje się wokół. Mieliśmy jeden cel – ochronić polskie rodziny, pomóc przetrwać im te niespokojne czasy. I ten cel ciągle realizujemy. I będziemy realizować, aż sytuacja się unormuje. Może ktoś z Was spyta, no dobrze, ale kiedy to nastąpi? Kiedy wreszcie wróci normalność? Cóż, niestety nie mogę obiecać, że za tydzień albo za miesiąc to piekło, które na Ukrainie urządza Rosja, się skończy. Tak samo nikt nie może dekretem odwołać kryzysu ekonomicznego. To chyba tylko Donalda Tuska stać na taki naiwny optymizm. Ostatnio stwierdził w wywiadzie, że gdyby on był u władzy, paliwo kosztowałoby 5,19. Skąd wyczarował akurat taką stawkę? To już czytelnik musi sobie sam wytłumaczyć. Ja myślę, że w ten sposób może mówić szaman, ale nie żaden szanujący się polityk. Dlatego apeluję, darujcie już Polakom te wróżby z wosku. Światowy kryzys to kiepski moment na takie żarty.
To jest podcast premiera Mateusza Morawieckiego. Słuchaj dalej.
Ja natomiast obiecać mogę jedno. To, do czego jako premier się zobowiązałem. Obiecuję wam ciężką pracę dla Polski. Obiecuję, że na wszystkie sprawy Prawo i Sprawiedliwość będzie patrzeć z perspektywy bezpieczeństwa finansowego polskich rodzin. I dla nas to absolutnie naturalne, że za tymi obietnicami od razu idzie realizacja. Przykład z ostatniego tygodnia. Rząd przyjął ustawę gwarantującą, że pomimo szalejących cen węgla, polska rodzina kupi go po 996 zł za tonę do 3 ton węgla na sezon. Ale to, jak mówię, pierwszy przykład z brzegu, bo cała filozofia Prawa i Sprawiedliwości to filozofia państwa aktywnego, stającego ramię w ramię ze zwykłymi rodzinami i gotowego odpowiedzieć na wszystko, co przynosi nam życie. I jak tak patrzę w przyszłość, to wyraźnie widzę, że właśnie państwo aktywne, państwo solidarne, państwo, które na pierwszym miejscu stawia interes narodowy, interes obywateli, takie państwo będzie na ten czas niepewności niezbędne i nie do zastąpienia. To jest ta prawda, którą globalny kryzys uwidocznił. To jest jedyna ścieżka, która przeprowadzi nas przez te grząskie tereny. Tak się składa, że tę ścieżkę dla Polski wytycza dziś rząd Prawa i Sprawiedliwości. Zaraz po nagraniu ruszam do Brukseli na szczyt Rady Europejskiej i czuję, że ta misja, to wytyczanie ścieżki dla Polski na przyszłość, nie kończy się nigdy. Ciągle trzeba negocjować własną pozycję. Ciągle trzeba walczyć o dobrą, o coraz lepszą przyszłość dla Polski. Nie stać nas dziś, by przystanąć w pół drogi. I dopóki Prawo i Sprawiedliwość będzie trzymało stery, gwarantuję wam, że na tej drodze się nie zatrzymamy. A na koniec, ponieważ od wczoraj mamy już kalendarzowe lato, a wielu z was planuje albo wybiera się niedługo na wakacje, pomyślałem, że podzielę się z wami jeszcze dwiema książkami na lato. Może przypadną wam do gustu. Prawda jest taka, że różne książki tworzą mój coraz większy stosik wstydu. Książki, które zalegają od dawna. Ale muszę też uprzedzić, że raczej nie są to lekkie, wakacyjne powieści. W to lato chciałbym trochę wrócić do tego, z czego wyrastam i co ukochałem najbardziej. Czyli do historii i historii, która uczy nas przyszłości. Pierwsza książka, którą chcę przeczytać uważnie, to Lunatycy. Jak Europa poszła na wojnę w roku 1914 Christophera Clarka. To nie będzie pierwszy raz, kiedy po nią sięgam. To była książka niezwykle ważna w momencie, w którym wyszła, ale kiedy patrzymy na to, co dzieje się wokół nas, z każdym dniem staje się jeszcze ważniejsza. Clark opisuje genezę I wojny światowej i mówi wprost. To nie musiało się wydarzyć, ale europejscy politycy byli ślepi na okoliczności, ślepi na procesy, które zaczynały rozsadzać Europę od wewnątrz, wreszcie całkowicie zapatrzeni w siebie i niezdolni do krytycznej oceny rzeczywistości. To nie jest tak, że historia powtarza się jeden do jednego. Przyszłość nigdy nie jest przesądzona, ale zawsze jest niewiadomą. Czy dzisiaj stoimy w przededniu kolejnej wojny światowej? Tego nikt nie wie, ale po to właśnie studiuje się historię. Dowiemy się z niej, jakich błędów unikać, by straszna przeszłość się nie powtórzyła. I takich lekcji będę szukał u Clarka. Druga książka z mojego stosu to Wynalezienie Europy Wschodniej Larry'ego Wolfa. Książka, o której również wam już wcześniej wspominałem, ale której w codziennym pędzie nie udało mi się dokończyć. To książka odsłaniająca mechanizmy mentalnego kolonizowania przez Zachód krajów dzisiejszej Europy Środkowo-Wschodniej. Wolf naprawdę zajmująco pokazuje, jak podzielono Europę na rozwinięty Zachód i zacofany Wschód. I że ten podział był decyzją konkretnych ludzi. I zarazem sposobem na budowanie przez Zachód własnej pozycji kosztem poniżanego Wschodu. Można więc powiedzieć, że to swojego rodzaju genealogia Europy dwóch prędkości. Jeśli więc ktoś chce zrozumieć, skąd wzięły się nasze, często niesłuszne, kompleksy wobec Zachodu, to tutaj zobaczy, jak wyglądał mechanizm wytwarzania tych właśnie kompleksów. Może powiecie, że to książki, przy których się nie wypoczywa. I pewnie będziecie mieli w dużym stopniu rację. Ale są to na pewno książki, które pozwalają lepiej i baczniej przyglądać się otaczającej rzeczywistości. Zwłaszcza, że jak widzimy, historia wcale się nie skończyła. Historia przyspiesza na naszych oczach. I jeśli chcemy nad żywiołem historii zapanować, to warto, abyśmy najpierw lepiej ten żywioł zrozumieli. Bardzo dziękuję, że byliście ze mną dzisiaj. Do usłyszenia. Mówił Mateusz Morawiecki.
Podcast jest dostępny w serwisach Spotify, Google Podcast oraz Apple Podcast.